muzyczne podróże przez świat.
Dziś naszym gościem jest Andrzej Meller, dziennikarz pracujący głównie jako reportażysta i korespondent wojenny. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Publikowałeś między innymi w portalu Onet, magazynach National Geographic Polska, Kontynenty, też w Die Welt. Dla Tygodnika Powszechnego relacjonowałeś między innymi wojnę w Osetii Południowej i wojnę domową w Libii. Kochasz dreszcz emocji?
Już chyba mniej. Ja może sprostuję. Głównie pisałem do Tygodnika Powszechnego, a z tym korespondentem wojennym, no to miałem taki okres parę lat temu. Nie powiedziałbym dzisiaj o sobie, że jestem reporterem wojennym, tak? Może byłem reporterem wojennym, czy no miałem taką przygodę w życiu, dlatego że od czasu wojny w Libii nie jeżdżę na wojny. No teraz niby byliśmy w Afganistanie, byłem z żoną w kraju, gdzie trwa wojna, ale w ogóle troszkę odszedłem od dziennikarstwa. Piszę te swoje książki i...
No właśnie, no to przypomnijmy te książki. Pierwsza, Miraż, 3 lata w Azji. Później Zęk Zęga, czyli Szczury zjadły króla Afryki. Czołem nie ma hien, Wietnam, jakiego nie znacie, i najnowsza Droga do Kabulu.
Ta roboczy książka... tytuł, tak. Być może tak się będzie nazywać.
A kiedy się ukaże?
Nie jestem pewien.
Ale w tym roku.
Może w czerwcu, może, no pewnie przed wakacjami, ale głowy sobie nie dam uciąć. Muszę skończyć pisać, jestem w połowie. Chciałbym tak do końca lutego zamknąć wszystko.
To jest relacja z 9-miesięcznej podróży kamperem do Afganistanu. Ten kamper... To stary...
Stary Mercedes-Benz, Mercedes. MB100, tak zwany model, który Polacy skrót MB złośliwie nazywają 100 małych błędów. Ja się nie mogę zgodzić z tym określeniem, bo przejechaliśmy 25 tysięcy kilometrów tym, my go nazywamy Stevie, czyli Stevie przejechaliśmy i się nic nie działo. On był oczywiście przygotowany, mechanik go tak naprawdę rozłożył i złożył. Mechanik również... Podniósł go o 10 cm, zabudował osłoną miskę olejową i silnik, żeby kamienie tam nie zniszczyły różnych elementów. Także samochód był dobrze przygotowany, ma 25 lat, ale w Iranie spotykaliśmy, gdzie już mało jest kamperów, tak? Spotkaliśmy parę kamperów i chyba no na 5, to o 4 wiem, że skończyły na lawetach. Tam się nic nie działo. Mercedes-Benz, nawet jeżeli ma jakieś tam niedoróbki, to ja bym go nie nazywał... W ogóle słowa błąd bym nie wstawiał w nazwę samochodu, bo jak to się popularnie mówi, nie ma jazdy bez gwiazdy i Mercedes to jest Mercedes.
Byłeś razem z żoną.
Byłem razem
z żoną. Też podróżniczką.
Też jest podróżniczką, tak.
Thank you. crazy when they see her like queen bee the bees. All wanna be her, she started from the bottom. Now she's up, she needs more attention like volcanoes are hot. I'm talking about wrestling, no signs tell her stop. She steps in the place and makes the beat drop. I gave her my keys, you ready or not? I gave you my keys, you ready or not?
Baby, I love you. Baby, I need you. Baby, I want you.
Kabul to miasto z wielką historią, ale i niezwykle trudną teraźniejszością. Co się w nim zmieniło od czasu, kiedy byłeś poprzednio, czyli 10 lat wcześniej?
Przede wszystkim, jak wtedy pracowałem jako reporter w Kabulu, to wtedy Kabul liczył niecałe 2 miliony mieszkańców.
A dziś dużo więcej.
7 milionów. Mhm. Dlatego, że uciekli Afgańczycy różnych narodowości spod obszarów kontrolowanych przez talibów i państwo islamskie, które się przyniosło z Bliskiego Wschodu. Także Kabul jest ogromnym, zatłoczonym miastem, gdzie nadal nie ma kanalizacji, gdzie są przerwy w dostawie prądu, gdzie często nie ma wody. Tutaj się niewiele zmieniło. Co się jeszcze zmieniło? Nie widać na ulicach Kabulu, na drogach, no może raz tam widziałem wojska koalicji międzynarodowej, natomiast latają helikopterami co 2 minuty z jednej bazy do drugiej Amerykanie, inni z innych krajów wojska. I co się jeszcze zmieniło? Wtedy też było niebezpiecznie. Pamiętam, że w 2009 roku byłem w czasie wyborów. Przyleciałem z Delhi przed wyborami prezydenckimi, które były jakoś w końcówce sierpnia. I oczywiście talibowie zintensyfikowali wtedy zamachy, żeby pokazać siłę. Tak było bardzo niebezpiecznie. Były zamachy, pamiętam, w których ginęło po 120 osób, setki rannych. Ja ich odwiedzałem w szpitalu ze znajomym lekarzem amerykańskim, który przyjechał wczoraj zresztą do Warszawy. Mieliśmy się spotkać, ale się nie udało. Nie było teraz w czasie naszego pobytu tak ogromnych zamachów, ale były codziennie 2 zamachy. Przy czym tak wychodziło, że jeden zamach był przeprowadzany przez talibów, drugi przez państwo islamskie. No i jeszcze były zamachy, do których nikt się nie przyznawał. Była podobna sytuacja, bo tym razem wybory były, z tego co pamiętam, 28 września. Także latem, w ogóle latem jest niebezpiecznie w Afganistanie. Już różne grupy przed tymi wyborami pężyły muskuły i mówi się, że to było najgorsze lato od 2001 roku, czyli od czasu inwazji amerykańskiej. Niebezpiecznie, nie tylko w Kabulu, w całym kraju szacuje się, że latem, no mam dane z lata, że ginęło dziennie około 200 cywilów w kraju. Plus talibowie i żołnierze, policjanci armii, policji narodowej. Także kilkaset osób nawet.
Wtedy, kiedy byłeś 10 lat temu, Amerykanie i ich sojusznicy byli zajęci wojną w Iraku bez reszty. No i pozwolili talibom na reaktywację.
To nie tak, bo talibowie cały czas byli silni tak naprawdę. Wojska koalicji oczywiście po zamachach z 11 września 2001 roku wykańczali tak punktowo liderów Al-Kaidy w Afganistanie, w Pakistanie, na całym świecie, tam gdzie się ukrywali. Natomiast talibowie po prostu poszli w góry, wynieśli się też nie do końca z miast, których nie ma tak wiele w Afganistanie. Przenieśli się do Pakistanu, gdzie no, w zasadzie bez granicy no, sobie przechodzą w te i we w te, bez problemu. Oczywiście ponieśli pewne straty, ale ja bym nie powiedział, że oni stali się słabi. Tak? No, w tej chwili, to jest moja opinia, no, oni może ciężko powiedzieć, że wygrywają
na pewno kontrolują większą część Afganistanu.
Kontrolują większą część Afganistanu. I w stosunku do tamtego okresu, kiedy ja byłem, no to odnoszą sukcesy. Ich władza jest znacznie mocniejsza. No potem taki przykład, no ja sobie kiedyś jeździłem z miasta do miasta autobusem, samochodem, z Kabulu do Bamian, do Mazar-i-Sharif. W tej chwili jest to praktycznie niemożliwe.
przyleciałeś do Kabulu.
Tak, i potem przyleciałem 25 minut z Kabulu do Bamian, dlatego że wszędzie na drogach są talibowie, wystawiają swoje posterunki. Nawet Afgańczycy nie jeżdżą, boją się, nie biorą wizytówek ze sobą, jeżeli pracują dla jakiejś organizacji rządowej, powiedzmy. Dlatego, że talibowie no, wystawiają swoje posterunki. Mają czytniki biometryczne, nie wiadomo skąd. Oczywiście z bazą danych. I przystawia się palec do takiego czytnika i oni szczytują historię twoją. Czyli jeżeli się było 10 lat temu funkcjonariuszem Policji Narodowej, czy w moim przypadku było się w bazie Bagram i innych bazach, oni to wszystko podobno wiedzą. Także spotkanie z talibami jest, jak żartowali moi znajomi afgańscy, że teraz talibowie trochę zmienili taktykę, to znaczy nie rozstrzeliwują od razu, czasami biorą do niewoli na wymianę jeńców. Natomiast jeżeli zostałoby się pojmanym przez panów z Państwa Islamskiego, to jest one way ticket, że tak powiem. No, tu w ogóle nie ma pola do jakiejś dyskusji. Oni rozstrzeliwują po prostu. Kalamada kalamera ba sam trap to kibel soza i hip hop na ma ta woni sha dorum krap me konum sada khoda bara ek milat da moyon me konum i maidan bi pesh aga asad dori khoda nishan bede aga edda nadori bara ke me bini da irab janjol dorum bara har mazum tek moda uto gangi dorum me ta vonu me khonum azar mazmuni cha bashe gangi vula cha bashe etrazi u qam sada mun fajr me sha me siyak bam hazaran koshta va zakhmi me da be khishuda inja cha ke sozum ma misak ke ba hami imkanat kam farangi sharabat me khabar dorum az ro ho cha to ke hama jo por sha az rap dari بایرقش بالا ما داریم دوی برتری ما هستیم در پشت خوش مثل دیادر نکو میره قبول نمی کنیم ده هر رقم مثل لشکر که حمله میکنه و سمت رقیب ما ها گری لوست داریم بخه جمع کو رفیق هستیم در پشت خوش مثل دیادر نکو میره قبول نمی کنیم ده هر رقم مثل حمله لشکر به سمت رقیب گری لوست داریم بخه جمع کو رفیق خیلی ساده میرم پیش پیشتر ده گیم رب نرو ما ده بند کدن خیشتم ده چر صبح از عمر مگذره دیدم صد رقم خواهد مالی غرور من نمیش که نانم نمیکنم پیش کسی زاری بنده بالا ده آسمان بنده پیش نام شاربان بنده سر بید با ناشناس بنده کتی خوی تاشناس علف از سرکه مجایم غرب است از جیبم سرکه پشت ما سردر ما هستیم در پشت خوش مثل بیادر نکو میره قبول نمیکنیم ده هر رقم مثل لشکر که حمله میکنه با سمت رقیب ما ها گری لورت نداریم بخه جمع کو رفیق هستیم در پشت خوش مثل بیادر نکو میره قبول نمیکنیم ده هر رقم مثل حمله لشکر با سمت رقیب گری لورت نداریم بخه جمع کو رفیق علف و سرکت ما جایم غرب است از جیبم سرکت پشت ما سردرد گردن کچ کرد صدا را خب کرد گفت لالا فیت از ما رفتن وقتش رسید ما حالا حالا رپ نسی داستان داریم تا که نسیم بابک دست ور نمیداریم هیچ بانی بشه نمیتونه خودت بزنه قدر ما چه باشه اروپا آسیا یا که آمریکا اینجا کابل از خودش تک زاد اندیوالا تو رو سر میده جانی بادار جانی بادار بول تک زاد بنده بالا دا آسمان بنده پیش نام شاربان بنده سر بیت با ناشناس بنده کت خوی تاشناس بنده کت خوی تاشناس بنده کت خوی تاشناس کت خوی تاشناس آشناس
Co radzą w tej sytuacji Afgańczycy? Jak jest z ich zdrowiem psychicznym?
Myślę, że jest źle. Czytałem takie dane, że 50% kobiet ma PTSD, czyli stres pourazowy związany z ciągłym lękiem. Proszę sobie wyobrazić, że wysłanie dziecka po marchewkę do sklepu spożywczego, a tam dzieci chodzą na zakupy, jest stresem, dlatego że to dziecko może nie wrócić, może dojść do zamachu i tyle. To jest życie w ciągłym stresie, lęku. Ja już nie mówię o biedzie, o fatalnych warunkach życia, jak z innej epoki zupełnie, bez prądu. W Afganistanie nie ma telewizorów jeszcze, nie ma prądu, więc no, jak się idzie do kogoś do domu na wsi, no to jest jedna żarówka na cały dom. O ile w tym domu jest akumulator i jak ktoś ma to solar na przykład, który ładuje ten akumulator i się wkręca jedną żarówkę, jak przychodzą goście, a o 20:30 spać. Bo jest ciemno, nie ma wody, nie ma... To są warunki życia takie same jak 500 lat temu.
10 lat temu byłeś w polskim kontyngencie wojennym w Afganistanie. Rozmawiałeś z żołnierzami. Co ich skłoniło do wyjazdu do Afganistanu?
Nie chciałbym za żołnierzy opowiadać, ale pamiętam, bo pisałem w Mirażu o tym, o ile Amerykanie robili mi wykłady o demokracji, o eksporcie demokracji, to nasi żołnierze prosto z mostu odpowiadali chyba w 90% przypadków, że mają kredyt i trzeba go spłacić, tak? Na misji więcej płacą i tyle. Pamiętam takie rozmowy, dużo takich rozmów, takie były odpowiedzi.
W Kabulu warto zobaczyć ogrody Babura, założyciela Królestwa Wielkich Mogołów. Jedno z ładniejszych miejsc w tym mieście.
Kabul w ogóle został zniszczony w czasie wojny domowej tak naprawdę. W czasie inwazji radzieckiej nie był zniszczony. Dopiero jak komendanci polowi różni, tak, Masud, Dostum, Hekmatyar, zaczęli się bić o Kabul, to zniszczyli miasto. Więc do niedawna Kabul był w rozsypce. Teraz no, widziałem, że wiele miejsc odnowiono ładnie. Ogrody Babura, piękne miejsce, bardzo ładnie odrestaurowane. I tam można się poczuć przez chwilę bezpiecznie, bo jest ochrona, jest kontrola taka na wejściu, że no, jak na lotnisku takim porządnym. Skanowanie wszystkiego, włącznie z komputerami, z telefonami. W ogóle parki, jest parę parków takich w Kabulu. W niektórych parkach są na przykład tylko dla kobiet z dziećmi, żeby kobiety też mogły odpocząć trochę od zaczepek, no pobyć same, tak? Ale jak mówię, no poruszanie się po Kabulu akurat, no nie należy do najprzyjemniejszych. Wystarczy wjechać taksówką w jakiś tłum i od razu człowiek czuje się niepewnie, no bo wiadomo, że zamachy najczęściej są przeprowadzane w miastach, gdzie jest dużo ludzi. Jest w centrum Kabulu oczywiście dzielnica Shahrenau i tak zwana Flower Street, gdzie jest ok, tak? To znaczy też jest pełno posterunków wojska i policji, tylko, też mała dygresja, te służby afgańskie nie kontrolują kobiet. Jeżeli w samochodzie jest jedna kobieta, to tak sobie spojrzą, przepuszczają. Ja słyszałem, że 40% zamachów w Kabulu jest dokonywanych przez facetów w burkach po prostu, którzy przejeżdżają posterunki i się wysadzają. Yeah. Jamal. Feruzy Fazil Records. Media Point Production. Yeah. Tu Makbuli. جذاب جیگر مرا جذب کدم میری موته قلب مرا خسب کدم میری او جیگر تو قلب مرا تسخیر کده بخی اپلیکشن عشق تا نصب کدم میری کل چیز مزم تا مرا فقط با تو وقتی که با تو هستم ما کاملا شادم تو در دنیای من روشنی مثل فانوس خیبه دان اگر نباشی من میشم نابود با تو لحظات میگذره اما بدون خستگی خوش باشم یا غمگینی داره با تو بستگی با تو هر ثانیه رم خوش حال و خندانم خیق خوشی که به ما دادی از ما پس نگی ما با تو میمانم تا آخرین نفس خود و ایره مطمئن باشد کس نمیشه برم تو برم خوب و بدی دارم با تو علاقه شدید ما تو را پسندیدم چون از همه بهتری خوب خوبی در وجودت به شمار است ای خاطر مرد سرت گیر است بر خوشیت انجامتون کار را که لازم است خدای نخواسته نبینم جگر مقار است ولی یگان باری که میتونم تازار ناز میزنی مچوم یا میکنی قار او مصد قیه قار و ناز چوم ورداشتن ناز تست چیقم وزدار تو جذاب جگر مرا جذب کدم میری موته قلب مرا خسب کدم میری او جگر تو قلب مرا تسخیر کده بخی اپلیکشن عشق تا نصب کدم میری کل چیز مزم تا مرا فقط با تو وقتی که با تو هستم ما کاملا شادم تو در دنیای من روشنی مثل فانوس خیبه دان اگر نباشی من میشم نابود تو مقبولی بدون آرایش معمولی ولی سادگک نه کمی مغروری مرا جذب کده به خود وابسته شدم قسمی که نباشی رنگ میبرم از دوری تو یکی یک دانه ای بر من نه نه شباهت نداره و تو کس نمیتونم پیدا جای همانند ته چون اخلاقی داری که از منحصر و فرق با تو هدفم است بدون غم زندگی میخوایم که غم باشه بخی به معنی بری تو باشی من باشم و چند تای دیگه دور ما همه شاد و آرام کنیم لحظات سفری جز این چی میخوای بگو بر من
تو هر چیزی بخوای میکنم فراهم فقط همیشه با ما باش ترکم نکو ادامه داره همچنان نمیفراین تو جذاب جیگر مرا جذب کدم میری موته قلب مرا غصب کدم میری او جیگر تو قلب مرا تسخیر کده بخی اپلیکشن عشق تا نصب کدم میری کل چیز مزم تا مرا فقط با تو وقتی که با تو هستم ما کاملا شادم تو در دنیای من روشنی مثل فانوس خیب دان اگر نباشی من میشم نابود
Muzyczne podróże przez świat.
Naszym gościem jest Andrzej Meller, a wybraliśmy się do Afganistanu. Obszerna galeria zdjęć pod hasłem Droga do Kabulu na stronie Radia Kielce. Polecam.
Są miejsca przyjemniejsze, jeżeli w ogóle można takiego słowa użyć, w Afganistanie, gdzie się można trochę bardziej wyluzować, gdzie nie ma zamachów. No, na przykład z Kabulu można pojechać do Doliny Panjshiru, z której pochodził Ahmed Shah Massoud, lider Tadżyków.
Nigdy nie była kontrolowana przez talibów.
To łatwo zrozumieć, jak się wjeżdża do Panjshiru, bo ta droga ma, nie wiem, ze 3 czy 4 metry szerokości. Po prawej płynie rzeka Panjshir i koniec. Jak talibowie podchodzili w latach 90. do Panjshiru, to po prostu ludzie Massouda wysadzili skały po bokach i zamknęli dolinę. To samo robili w czasach wojny afgańsko-radzieckiej. Z tym, że Panjshir jest w tej chwili pusty praktycznie. Panjshirczycy, Tadżycy są w Kabulu, za pacą pojechali, za chlebem. Ale żeby się dostać do Panjshiru, trzeba przejechać przez wsie pusztuńskie, no, które można tak powiedzieć sympatyzują z talibami. Też trzeba być ostrożnym.
To mamy inne piękne miejsce. Dolina zwana Korytarzem Wahańskim. Wcina się w ogromne, piękne masywy gór Hindukusz, Pamiru i Karakorum.
Tak, ale tam nie byliśmy. Do Wahanu się da dojechać w tej chwili wyłącznie z Tadżykistanu, dlatego że z Kabulu się nie da. Są talibowie po drodze. Jest odcięty Korytarz Wahański od Afganistanu, tak można powiedzieć, kontrolowanego przez władze centralne.
A szkoda, bo Wahowie to ciekawa ludność.
Tak, my planowaliśmy początkowo pojechać tam, ale to musielibyśmy przez Azję Centralną jechać. Mhm. Kiedyś, jak ja właśnie pracowałem, to się dało. Z Kabulu wynajmowało się jeepa i można było pojechać. Teraz się nie da.
No to inne piękne miejsca w Afganistanie.
Bamian.
Oczywiście.
Bamian jest takim miejscem, jednym z najbezpieczniejszych, można powiedzieć. Mhm. Dlatego, że w dolinie, w której jest Bamian, w Hazaracie, w tym regionie, mieszkają Hazarowie, lud pochodzenia mongolskiego. Hazarowie są szyitami, jest ich około w Afganistanie około 5 milionów, to jest duży bardzo naród i nie ma wśród nich prawie talibów. Tam mówili mi ludzie, że pojawiają się w Bamian czasami talibowie, straszą ludzi. To robiłem wywiad z panem Mirzą Husseinem, który został zmuszony do wysadzenia posągów Buddy w Bamian. Bamian był buddyjski kiedyś, zanim islam się pojawił w Afganistanie.
W VI wieku zostały wybudowane te największe posągi.
Tak. Na szlaku jedwabnym. Tak w ogóle tam był styk hinduizmu, buddyzmu, islam przyszedł później. Te posągi sobie stały do marca 2001 roku. Mullah Omar wydał rozkaz, lider talibów, żeby wysadzić posągi jako nielicujące z islamem. Również dlatego, to czytałem z nim stary wywiad, że był podirytowany tym, że Japończycy chcą przeznaczyć miliony dolarów na restaurację, odrestaurowanie posągów, a w kraju głodują ludzie. I tak na złość, można powiedzieć, posągi zostały wysadzone i właśnie rozmawiałem z panem Mirzem Husseinem. Wzięli go do niewoli talibowie i kazali zaminować posągi. Jego koledzy, tam ich pięciu było, się nie zgodzili, rozstrzelali ich na miejscu. Także on nie miał wyboru. No i mówił mi, że codziennie teraz wraca z pracy, ma serwis rowerowy i patrzy na te dziury po Buddach. Ale jeszcze wracając do Hazaratu, do Bamian. W Bamian nie ma talibów, bo talibowie nienawidzili Hazarów za to, że są szyitami. Czyli dla nich w ogóle heretykami niewiernymi tak naprawdę. Szyici afgańscy oczywiście mieli wsparcie z krajów szyickich, z Iranu na przykład. Bardzo dużo wycierpieli od talibów, na przykład w Mazar-i-Sharif, jak weszli talibowie, to rozstrzelali 8 tysięcy Hazarów. Hazarów z Bamian głodzili okrążyli dolinę, po prostu głodem chcieli ich wziąć. Także oni się bardzo, bardzo nie lubią. Dzięki temu Bamian jest bezpieczne, przy czym w maju Japończycy zbudowali pas, tak, to wylotnisko, więc można dolecieć z Kabulu. Ja kiedyś jeździłem samochodem długo, 14 godzin. Też było tak sobie. W sensie też talibowie tam wyłazili. No ale byłem z kolegą Atajollahem, a nie z żoną, więc mogłem pojechać. Teraz wolałem nie ryzykować, bo mieliśmy informację tam dwa dni wcześniej, że spalili samochód jakiś na tej drodze, więc polecieliśmy 25 minut i wylądowaliśmy w Bamian. هنوز دل انتظار تو داره هنوز دل انتظار تو داره همه شب ها و یادت ناله داره همه شب ها و یادت ناله داره jest fantastyczne, niesamowite miejsce, przepiękna przyroda. Chciałem powiedzieć, że jest świeże powietrze, ale to nie jest do końca tak. Miasto jest położone na 2500 metrów, czasami wyżej, natomiast w Afganistanie jest taki pył, że po prostu ciężko oddychać, zwłaszcza na wysokości. Tam nawet antybiotyk musiałem zacząć brać, bo się bałem, że mam zapalenie płuc, czy nie wiem, oskrzeli.
A jak żona znosiła?
Zdrowotnie, czy w ogóle? Tak, zdrowotnie. No byliśmy cały czas trochę chorzy. To tak żartując, ludzie mówią, że Afganistan jest super na schudnięcie. Jest bardzo dobre jedzenie. W ogóle Afgańczycy są zdrowi, mimo tego, że nie ma tam opieki medycznej, tam nie ma fabryk, wszystko jest eko tak naprawdę, eko mięso, eko rzodkiewki, eko ziemniaki. Natomiast gotują na oleju, to jest jedno, że czasami może olej złej jakości, ale woda jest złej jakości. Wystarczy zjeść pomidora, parę kropel słabej wody i no nie muszę tutaj opisywać, że ciężko wyjść z domu, a nawet z toalety przez dłuższy czas. Także tak naprawdę byliśmy cały czas albo właśnie problemy z brzuchem, przy czym ja w ogóle nie choruję normalnie. I latami żyłem w Indiach, potem w Wietnamie, ale Afganistan, w Pakistanie też tak miałem kiedyś. To jest inna bajka. Plus wysokość dochodzi. No w Bamian jak się gdzieś wchodzi po schodach, jeszcze są jeziora Bandamir nad Bamian, 3300 wysokość. No to już się czuję po prostu.
Jak żona sobie radziła w kraju, w którym zamachy są właściwie codziennością psychicznie?
No myślę, że to był duży stres bardzo dla niej. nie tylko zamachy, sam dojazd z Iranu był dosyć, ja to opiszę w książce, no stresujący bardzo. Dlatego, że nikt tak normalnie nie jeździ poza Afgańczykami. Także byliśmy przesłuchiwani dość długo przez Irańczyków. Do tego dochodzi, z innej beczki, dochodzi to, że kobiety cały czas muszą być ubrane, szczelnie, zawinięte, jest bardzo gorąco. No i tam nie ma w ogóle obcych, także cały czas konspiracja tak naprawdę, w Heracie. Nie mogliśmy mówić na ulicy tak naprawdę. Byliśmy przebrani, można powiedzieć, za Afgańczyków. Nie ma innej opcji. Niektórzy się z tego śmieją. Jest inna sytuacja, jak kiedyś coś się działo w Kabulu i nagle przyjeżdżało tysiące dziennikarzy. A co innego teraz, jak nie ma nikogo obcego i trzeba się wtopić w tłum. Także ja miałem dużą brodę i pierwszego dnia sobie uszyłem stój, szalwar i kamis. No a moja żona chodziła jak Afganka. Rzadko kiedy ktoś nas, że tak powiem, czytał, że jesteśmy nie z Afganistanu. Mieliśmy sytuację, jak do ogrodów Babura wchodziliśmy, że no, że właśnie pan już tam nas puścił przez skaner, ale zadał mi jakieś pytanie i zrobiłem głupią minę, bo nie znam Dari. Ale reasumując, dla mojej żony wyjazd był bardzo stresujący, a z drugiej strony jest bardzo szczęśliwa, że była w tym kraju, bo to jest inna planeta. Tam są wspaniali ludzie, plus ona mogła robić rzeczy, których ja nie mogłem, przebywać z kobietami. Ja z kobietami w ogóle nie mogłem przebywać. Nie mogłem nawet zostać sam w domu. Musiałem wyjść, jak mój kolega wychodził, mąż tam i ojciec rodziny, to ja musiałem, jak szedł po zapałki, iść po zapałki zawsze. A ona sobie zamykała się w pokoju z dziewczynami, z kobietami i sobie rozmawiały. Bardzo jej się podobało w Afganistanie. To jest taki paradoks. A ja przez to, że byłem z żoną pierwszy raz, to się bałem bardziej niż kiedyś, jak sam jeździłem.
Poprzedni pobyt w Afganistanie opisałeś w książce Miraż, 3 lata w Azji. W ogóle ile? 10 lat spędziłeś poza Polską?
Jakoś tak.
I chyba pokochałeś Azję.
Wiesz co, na początku jeździłem do byłych Sowietów bardzo dużo, przez parę lat, na Syberię, na Kaukaz. Potem zacząłem jeździć do Indii lądem, chyba trzykrotnie. No i potem miałem taki okres w życiu, że pojechałem na Kaukaz, zakładając, że może dojść do wybuchu wojny rosyjsko-gruzińskiej na wiosnę 2008 roku. No i tak naprawdę na stałe wróciłem w 2016. Przy czym ja nie planowałem, że to tak długo wszystko będzie, ale no tak wyszło. Jeszcze w Libii byłem w międzyczasie. Cała Azja Południowo-Wschodnia, Indonezja, Malezja.
Troszeczkę o tym powiemy.
دیگه چی میخوای از جونه ی آدم عشق تو این قهر و آشتیای یه ریزی به هم میزنی هی مگه مریضی با این همه باز چه عزیزی عشق بوسه ای وسط پیشونی زخمی که تو همیشه میمونی به جون خودت درد بی درمونی عشق یه غم قشنگ پرطرفداری حیفه تو فقط که مردم آزاری میای و میری چه بیکاری آهای عالی جنابش تو نمیشه این قلب بی صاحبش من دیوونه میخواد تو اینجوری خوشیش ولی بازم دمت گرم چه زیبا میکشیش عشق با تو هم کلیه هر جایی اول میکشونی کنج تنهایی، بعد خودت واسم میخونی لالایی. عشق با یه آهنگ توی گشت شبونه، گاهی حتی با یه عطر زنونه، پیدات میشه با هر بهونه. آهای عالی جنابش، فرشته عذابش، حریف تو نمیشه این قلب بی صاحبش. منو دیوونه میخواد تو این جوری خوشیش، ولی بازم دمت گرم چه زیبا میکشیش. تو رادیو کلتسه سلوخاش ای ویش.
Oficjalne wypowiadanie wojny wyszło z mody. Konflikt Stany Zjednoczone-Iran jest konfliktem na miarę współczesności.
Tak się dynamicznie wszystko zmienia. Wojny nie mają frontów. Amerykanie, no to co zrobili... Nie chcę za dużo o polityce mówić, ale to co zrobili parę dni temu, mam na myśli likwidację generała Sulejmaniego, no to jest wypowiedzenie wojny. Jakie może być większe wypowiedzenie wojny? W czasie wojny się, ciężko mi tak na szybko analogię znaleźć, że jakiś kraj zabił szefa wywiadu drugiego, jasne, były na pewno próby, szefa wywiadu wroga. A tutaj tak się stało. Także no, moim zdaniem Amerykanie wypowiedzieli wojnę Iranowi. Zobaczymy, co się, ciężko przewidzieć, co będzie dalej. Iran to nie Irak, to jest kraj z bardzo dużym potencjałem, ale z drugiej strony no, zacofany w pewnym sensie militarnym, ale z dużą ilością instrumentów w regionie, w Libanie, w Syrii, które mogą powodować destabilizację Bliskiego Wschodu. Groźny rywal.
Ty byłeś w Iranie w 2008 roku. To było w czasie wyborów prezydenckich w Stanach.
Tak.
Jak te wybory były tam przyjmowane?
Jechałem z Baku do Teheranu, do Iranu. Pojechałem na wyspy w Zatoce Perskiej irańskiej, Kishkesh. Pamiętam, że Irańczycy się o dziwo cieszyli z wyboru Obamy, dlatego że uważali, że prezydent Obama pochodzi z Afryki i ma korzenie muzułmańskie. Także to było najistotniejsze, trochę tak z przymrużeniem oka mówię, ale bardzo często się pojawia ten motyw, że, pamiętam jak mi mówi, że wygrał muzułmanin w Ameryce, że to jest jakieś nowe otwarcie, że nie było wcześniej takiej sytuacji.
Pamiętamy serię ataków terrorystycznych w listopadzie 2008 roku w Mumbai. Zginęło wtedy co najmniej 175 osób, prawie 300 osób zostało rannych. Bitwa z zamachowcami trwała 3 dni. Ty śledziłeś tę bitwę?
Ja po Iranie pojechałem do Stambułu i chciałem sobie zrobić wakacje, bo byłem po paru miesiącach w Gruzji, gdzie była wojna. Potem czekałem na powrót uchodźców gruzińskich do wsi wokół Osetii. Potem pojechałem na wybory prezydenckie do Baku i chciałem sobie pojechać po latach przerwy do Indii, na Goa, na wakacje. Tylko wylądowałem w Delhi i zorientowałem się na lotnisku, że doszło do zamachu w Mumbai. Więc poleciałem do Mumbai, ale w cudzysłowie załapałem się na końcówkę, to znaczy palił się jeszcze hotel Taj Mahal naprzeciwko brama Indii i dobijali terrorystów. Tam z tego co pamiętam jednego wzięli do niewoli, dostał karę śmierci. Także jak podjechałem pod hotel Taj Mahal, to jeszcze kule latały. Więc nawet tak się dziwnie czułem, że z jednej wojny tak nas z deszczu pod rynnę. Czekałem jeszcze w Mumbai, bo były plotki, że jeszcze długie komando jest w mieście, które ponownie zaatakuje. Także czekałem w tym Mumbai jakiś tydzień, nie pamiętam już w tej chwili dokładnie, i potem pojechałem na Goa, gdzie zamach popsuł jakby atmosferę, bo były wystawione worki z piaskiem, takie porobione posterunki na plażach, uzbrojeni po zęby żołnierze na plażach, helikoptery latały, flota indyjska dosyć blisko zaparkowana, że tak powiem, plaż, i był zakaz imprez. No, żeby nie kusić losu. Także to chyba pierwszy raz w historii. Po 10 czy po 11 wyłączano wszędzie muzykę. Pamiętam nawet, że byłem na dyskotece, to chyba były początki takich imprez. Silent Night, cicha noc. To znaczy każdy dostawał słuchawki na wejściu, ustawiał tam sobie częstotliwość jak w radio i sobie tańczył w ciszy zupełnej. Nie było żadnego DJ-a, nie było nic. Dosyć dziwnie. No i nie udało mi się na tym Goa wtedy jakoś tak tyle zostać, co planowałem, bo zaczęła się ogromna ofensywa armii lankijskiej na Sri Lance przeciwko tamilskim tygrysom. Tam przypomnę, że też od 1983 roku trwała wojna, bardzo krwawa. I postanowiłem pojechać na Sri Lankę, coś tam napisać.
Kiman haline diyemedi susum elene verene imi besleyenir adesi sanet rahat kiyene var sandı adeyim Ahasa pura rata malanila Dehane veli tirun net dehane gala halin niyadem net bala ilde pu adere yedeni yura hase ya Ah,